Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witamy widzów telewizji Trwamy. Zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Temat, który pragniemy podjąć podczas naszego dzisiejszego spotkania. Polskie matki przyniosły Rzeczpospolitej niepodległość. To jeszcze na kanwie wczorajszego święta Dnia Mam. Pozdrawiamy niezmiernie serdecznie wszystkie mamy, życząc Bożego błogosławieństwa i niech Matka Boża nieustającej pomocy będzie dla wszystkich mam wzorem, będzie również przewodniczką. A ten temat, który podejmiemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski, socjolog, teolog, wieloletni wykładowca seminaryjny, wieloletni wykładowca uniwersytecki na Uniwersytecie Jana Konowskiego w Kielcach. Wieloletni, bo 22-letni duszpasterz rodzin diecezji kieleckiej. I można by tutaj było jeszcze, księże profesorze, wymieniać wiele tych różnego rodzaju rzeczywistości, w które ksiądz profesor przez lata posługi był zaangażowany. Witamy niezmiernie serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Ja też serdecznie witam ojca. Witam ojca dyrektora, doktora Tadeusza Rydzyka serdecznie. I całe gremium ojców redemptorystów, którzy pracują dla nas w telewizji Trwamy w Radiu Maria. A szczególnie dzisiaj chciałem też wymienić, bo znajomych i serdecznych moich przyjaciół jest wielu, ale księdza prałata Józefa Steca z Jeleniej Góry, Cieplic. A to dlatego, że on chyba jedyny w Polsce organizuje co roku spotkania specjalne z formacją i przygotowywaniem ludzi z różnych stron Polski do duszpasterstwa, przede wszystkim kobiet, ale matek. I wczoraj właśnie był Dzień Międzynarodowy Matki. Myślę, że tam się odbyło uroczyste i piękne spotkanie. I dlatego księdza prałata pozdrawiam. Jakieś kontakty z różnych powodów, już tutaj nie ujawnię, ale mamy z sobą od lat. Serdecznie pozdrawiam i wszystkich, którzy dzisiaj są słuchaczami telewizji Trwam. Proszę Państwa, dlaczego taki temat? To jest konieczny temat w obchodach stulecia niepodległości Polski. Dlaczego? Dlatego, że raz na początku stawiam tezę, że to matki polskie przyniosły niepodległość Rzeczypospolitej. Rzeczywiście tak było, tak jest i tak będzie w przyszłości, jeżeli naród polski i Polska ma istnieć. Dlaczego? Dlatego, że matka rzeczywiście przekazuje następnemu pokoleniu swoje dziecko czy swoje dzieci. Ona odchodzi, ale dziecko, czy wnuki, czy prawnuki pozostają po niej. I gdy niewola, która nas dotknęła ostatecznie od 1795 roku, kiedy nastąpił trzeci rozbiór Polski i zupełny już upadek, wymazanie Polski z mapy Europy i świata, właśnie kto tutaj odegrał wielką rolę? Otóż trzeba pamiętać i to rozumieć, że to była wielka trauma i wielkie nieszczęście dla wielu Polaków, patriotów. To się zaczęło wcześniej, proszę Państwa. I powiem to, bo nie słyszałem, żeby ktośkolwiek tę sprawę poruszył. Ale proszę bardzo, wtedy, kiedy jeszcze było przed rozbiorami Polski, na 5 lat przed pierwszym rozbiorem Polski, 1767 rok, a w 72 roku był pierwszy rozbiór Polski, więc właśnie Repin, polityk i wojskowy carski, no rzeczywiście poczynał sobie śmiało w Polsce, gdy niby jeszcze istniała niepodległa i bez rozbiorów, niedotknięta rozbiorami Polska. Do tego stopnia, że z 13 na 14 października 1763 roku w nocy aresztował biskupa Kajetana Sołtyka, biskupa wtedy już krakowskiego oraz Załuskiego i Rzewuskiego. Oni zostali wywiezieni najpierw do Wilna, a potem do Rosji i tam przebywali przez 5 lat jako więźniowie. Dlaczego? Dlatego, że krytykowali politykę króla Stanisława Poniatowskiego, który w układy szedł z carycą Katarzyną. I gdy Rosja już i wojska rosyjskie plądrowały, że tak powiem, Rzeczypospolitą obojga narodów. Taka była rzeczywistość i bym powiedział, że to byli pierwsi patrioci, którzy wielką ofiarę ponieśli. Tutaj, jeżeli chodzi o biskupa Kajetana Sołtyka, to on był wcześniej biskupem mianowanym kijowskim biskupem, ale Kijów już wtedy był pod wpływami Rosji i mimo tego on nawet tam przenikał jako koadiutor biskupa kijowskiego, potem został biskupem kijowskim, a w Żytomierzu stworzył Centrum Życia Diecezjalnego Diecezji Kijowskiej oraz założył seminarium i wybudował gmach seminarium i tak dalej. Zorganizował życie katolickie, bym powiedział, tam na Kresach. I on, gdy wyszedł z więzienia, to niestety już Żytomierz i tamte tereny podpadły pod Rosję. Nie będę już mówił, jaki smutny był koniec księdza biskupa Sołtyka. I tych panów, którzy z rodziny zamożnej, powiedzmy szlacheckiej, pochodzili Załuski czy Rzewuski. Ale właśnie od tego się zaczęło. I ta trauma, która przechodziła przez naród, ona wnikała we wszystkich. Przede wszystkim wnikała w szlachtę, w magnaterię ówczesną, która była zobowiązana do obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Bo chłopstwo czy rzemiosło w miasteczkach nie miało w zasadzie prawa do bycia rycerzem czy żołnierzem Rzeczypospolitej. To był awans i tylko szlachta w tym kierunku była. I ta szlachta była pogrążona w ogromnej traumie. Jakie to były czasy, wtedy, gdy przyszła niewola i zabory. Proszę posłuchać z literatury. Za murami, za kratami. Młody więzień przez dni całe. Westchnieniami, wspomnieniami. Karmił piersi obolałe. I bardzo często nie wychodził z tego więzienia, bo zginął, zmarł w tym więzieniu. Albo w lodach Syberii, prawda, na zsyłce zmarł. Nie wracali oni. I dlatego, powiedzmy, była depresja, załamanie. Trzeba było odbudować naród w tej sytuacji, tej wielkiej traumy, która naszła. Proszę sobie wyobrazić, że za Kazimierza Jagiellończyka, syna króla Władysława Jagieły, Rzeczypospolita uważana była po zwycięstwie i pokoju toruńskim nad Krzyżakami najsilniejszym była państwem w Europie. I to państwo zginęło. Prawda, Jan Król III Sobieski, 1683 rok, wielkie zwycięstwo pod Wiedniem. I Austria i Wiedeń przykłada rękę do rozbioru Polski. Więc była to trauma. Synowie i mężowie właśnie ze szlachty wtedy ginęli, czy pogrążeni byli, prawda, w zsyłkach i więzieniach. I proszę posłuchać, co na przykład Kazimierz Brodziński, dziecko i człowiek okresu zaborów, tamtego czasu proponuje w wierszu Wiesław. Z żoną Stanisław wychodzi z komory, oczywiście szlachcic. Wnosi do izby 2 pieniężne wory. 400 złotych ułożył na ławie i tak powiada. Zgarnij to, Wiesławie. Jedź do Krakowa, a za te talary kup mi dwa konie i wybierz do pary. Syn mój jedynak, na wojnie zabity. Mnie schyłek, niemoc i wiek nieużyty, starość, choroba. Nie mam z chudobą poufać się komu, nie mam komu dać opieki nad zwierzętami, nad dworem. Ty, prawo ręko, jesteś w moim domu służący, ty jesteś w moim domu prawo ręko. A skoro pomrę, tyś rodziny głową. Jeśli Bóg daj Boże, córka się uchowa, ma lat 12, nie skąpo urody, możesz jej czekać, sameś jeszcze młody. Proszę bardzo, służącemu oferuje swoją córkę, żeby co? Ano dwór, ziemia, majątek i to wszystko nie poszło w rozpruchę. Żeby właśnie nie zagarnęli Austriacy czy Prusacy i tak dalej, żeby to zostało w Polsce. Proszę bardzo, jak pięknie z mezaliansem walczy wtedy poeta.
Książę profesorze, niepodległość miała nie tylko zasłużonych ojców, prawda, ale również matki. Kobiety, które ze względu na realia tamtej epoki no, nie mogły uczestniczyć tak czynnie w życiu politycznym, nie mogły stać się na czele chociażby wojsk, ale ich rola w odzyskaniu niepodległości również ma niesłychanie no, poczytne miejsce.
No więc to dziękuję ojcu za tę podpowiedź, ale rzeczywiście tak to jest. Dlaczego? Dlatego, że matek zasługą było to, że one się nie zniechęcały, nie załamywały, ale rodziły i wychowywały dzieci. W książce, którą wydałem w ubiegłym tygodniu, ona wyszła. Matka moja, twoja, nasza. Właśnie poświęciłem matce rodzonej, tej, która poczyna dziecko, nosi dziecko 9 miesięcy, rodzi dziecko i wychowuje dziecko. I te matki właśnie wychowywały. Był ogromny deficyt ojca, tak jak podobnie na przykład i moje pokolenie jeszcze pamięta, jako małe dzieci przedszkolne czy wczesnoszkolne. Pamiętamy, jak było w czasie II wojny światowej. Jakże mało było ojców w domu. Czy ich w ogóle nie było? W ogóle nie wrócili z obozów, zostali rozstrzelani, zabici i tak dalej. Natomiast matki wychowywały. W heroiczny sposób wychowywały dzieci. I teraz od razu ten problem ustawiam, że one rzeczywiście dopełniły tego patriotycznego i najważniejszego zadania. Otóż proszę państwa, gdy Napoleon, który wydawało się, że przyniesie Polsce niepodległość, stworzył najpierw zaboru pruskiego z pewnych części ziem pruskich, szczególnie tu chodzi o północne Mazowsze, diecezję płocką, stworzył księstwo warszawskie w 1807 roku. A potem, gdy wygrał wojnę znowu z Austrią, przyłączył Mazowsze Południowe. I tak Kraków, Kielce, na przykład Radom, Puławy, Lublin, Zamość, Siedlce weszły znowu do księstwa warszawskiego. To księstwo warszawskie za czasów Napoleona powiększone miało dokładnie 128 tysięcy kilometrów kwadratowych i 3 miliony 300 tysięcy mieszkańców. No bo car, gdy to przejmował po upadku Napoleona na Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku, to dokładnie wszystko policzono. Kogo się ma, ile się ma i tak dalej. To proszę sobie wyobrazić, że 103 lata później, w 1918 roku, gdy powstała Rzeczypospolita odrodzona, na tym terenie było mieszkańców 12 milionów 100 tysięcy. Czyli liczba ludności nie wymarła, nie wyginęli, tylko się pomnożyli czterokrotnie. To prawda jeszcze, że w tej liczbie tych 12 milionów 100 tysięcy Żydów było 1 700 tysięcy około. Potem byli Niemcy, byli Rosjanie, byli, prawda, Białorusini, byli, najmniejsza grupa to była Litwinów i Łotyszów, ale też byli. Kilkadziesiąt tysięcy było. No to dokładne, powiedzmy, są tutaj dane i niekwestionowane, bo powiadam, to dokładne rejestracje tej ludności były dokonywane za czasu Aleksandra I. Ale teraz, proszę ojca, właśnie ta niepodległość, co było istotne, że właśnie po pierwsze, wielcy ludzie, którzy przynieśli Polsce niepodległość, to nie byli Prusacy, nie byli Rosjanie, nie byli Austriacy, tylko byli Polacy. Z krwi i kości był Tadeusz Kościuszko i politykę bardzo mądro prowadził. Zrezygnował, gdy mu oferował car Aleksander I współpracę, podziękował. Napoleon wcześniej, gdy stworzył Księstwo Warszawskie, też podziękował. Nie chciał współpracy z Napoleonem. Dlaczego? Dlatego, że Napoleon traktował Polaków jako, przepraszam, mięso wojenne. Na pierwszym planie i Polacy masowo ginęli. Gdzie ich wysłał, to na pierwszy plan. I masowo ginęli Polacy. Kościuszko się bardzo zorientował w tym. I potem to samo było, powiedzmy, z polityką, prawda, carską. Proszę bardzo, w I wojnie światowej, 1914, Austria i Prusy, Austro-Węgry i Prusy wywołały wojnę z Rosją. Kto na pierwszym planie był? 3 miliony mężczyzn Polaków młodych walczyło w czasie I wojny światowej, a ponad pół miliona zginęło. Wielu zostało kalekami i ofiarami tej wojny na całe życie. Dlaczego? Polak stanął do walki przeciw Polakowi. I teraz, co jest ważne bardzo, że te matki rodziły, mimo tego, że taki był los Polaków, ale one rodziły i wychowywały i w duchu patriotycznym wychowywały te dzieci. Że kto ty jesteś? Polak mały, jakiś znak twój, orzeł biały, gdzie ty jesteś? Między swymi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mo ojczyzno. Czym zdobyta? Krwią i blizno. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W polskie wierzę. Tak autor napisał, w polskie wierzę. I co jej dajesz? Ano, cześć i miłość daje i życie daje.
O. Tak, wierzę, profesorze, i ten czas zaborów też wykreował ten etos Matki Polki, która troszczyła się o patriotyzm, prawda, o wychowanie, o te wartości, aby one trwały, aby te wartości Bóg, honor, ojczyzna były zaszczepione mocno w dzieci, w to młode pokolenie.
No, matka i Polka, Maria Konopnicka, nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrzęść mowy, polski mi naród, polski ród, królewski szczep piastowy. Proszę, ile patriotyzmu, ile historii do piastu wraca, prawda? I dalej. Nie damy, by nas gnębił wróg. Tak nam dopomóż Bóg. A więc jedno z drugim. No, Maria Konopnicka wspaniałe rzeczy pisała na temat ducha patriotyzmu, tej pięknej postawy matki, która powinna być patriotką i wychowywać dzieci dla Polski, dla odzyskania niepodległości Polski. Ale proszę ojca i proszę telewidzów, co istotne i ważne, że właśnie gdy wojna wybuchła w 1914 roku, w wojnie uczestniczyło 33 narody, państwa. I rzeczywiście ona stała się światowa, bo i Japonia w końcu weszła w tę wojnę. Więc Stany Zjednoczone wstąpiły przyłączyły się do wojny w 1917 roku. Do Stanów Zjednoczonych wiadomo, że z koncertami dotarł Paderewski, Ignacy Paderewski. I właśnie on nawiązał kontakt z kancelarią prezydenta Stanów Zjednoczonych i miał tak wpływ, a z kolei nim pokierował jako polityk Paderewskim wtedy Dmowski. Dmowski podradził, że właśnie orędzie wystosował do kongresu dokładnie 8 stycznia 1918 roku. Prezydent Wilson Stanów Zjednoczonych i on wypowiedział się, że Polska ma prawo, naród polski ma prawo do niepodległości. Ale jakiej niepodległości? Na tych terenach i one przynależą do Polski, gdzie jest etniczna ludność polska. A więc gdyby nas zdominowali Prusacy, Rosjanie, to byśmy nie odzyskali Polski. Nawet zaznaczył, że Polska ma prawo i dostęp do Bałtyku. I co prawda wąski przesmyk, ale był ten korytarz, prawda, do Bałtyku, że odzyskaliśmy Puck, to było największe miasto w Zatoce Puckiej nad morzem. No i Półwysep Helski, 140 przeszło kilometrów brzegu morskiego, ale z tego Półwysep Helski zajmował połowę. Bardzo wąski, na powiedzmy kamieniu pomorskim za Oliwą, przepraszam, to jest Orłowo. Od Orłowa, prawda, do kamienia za Sopotem była granica. O taki wąski przesmyk był tego. I wolne miasto jeszcze był, wolne miasto było Gdańsk. No ale żeśmy to dostali. Dlaczego? Dlatego, że był potencjał ludzki, że Polacy nie wymarli, nie zrezygnowali. Cały czas był podtrzymywany ten duch niepodległości i wolności i wiary w to, że odzyskamy. No jakże pięknie na przykład mówi o tym odzyskaniu wolności choćby Zygmunt Krasiński. Można zacytować Zygmunta Krasińskiego?
Bardzo proszę.
No. Bo z pamięci tak nie znam, ale to jest przepiękne słowa Zygmunta Krasińskiego, prawda, wypowiedziane.
Także widzimy tutaj tą rolę kobiet.
O, jeszcze właśnie uderzenie w bezżenność, w stare kawalerstwo i tak dalej. Jeśli ożenił się z panią jeżeli, ich trzej synowie bodaj, gdyby, oby, opanowali dwie ziemskie półgloby i szczęściu ludzi na drodze stanęli. A więc ostra satyra Aleksandra Choćko, takiego powiedzmy poety polskiego, ale z rodu litewskiego, szlachty litewskiej, ostra satyra, że nie warto się żenić, prawda, nie warto żyć, bo prawda, no cóż to niewola, w niewoli się pogrążać i być w niewoli. No to straszna rzecz, a jednak, prawda, to było przezwyciężone. Jest, jeszcze Polska nie zginęła Wybickiego, Józefa. Kiedy my żyjemy, co nam obca moc wydarła, szablo odbijemy. Więc proszę bardzo, tyle ducha, patriotyzmu i mocy było w tych postanowieniach i w tych dążeniach.
A księże profesorze, może też spróbujmy opisać, w jaki sposób miało miejsce to przekazywanie patriotyzmu, tych wartości właśnie tak. W tych czasach trudnych, kiedy nie można było...
No i właśnie ci wielcy wieszczowie, Adam Mickiewicz, prawda? Litwo, ojczyzno moja, ale przecież to była Rzeczypospolita obojga narodów, prawda? pisał nie w języku litewskim, tylko polskim, pana Tadeusza i jej dziady i inne dzieła. Prawda? Ty jesteś jak zdrowie, tylko ten, prawda, się dowie, kto cię stracił. I dzisiaj na przykład, powiedzmy, stracić Polskę. No to jest, ja jako dziecko przedszkolne wiedziałem, żeśmy stracili Polskę, jesteśmy pod okupacją hitlerowsko-niemiecką. W Rzeszy tereny były włączone do Rzeszy. Ale proszę bardzo, Zygmunt Krasiński zmarł w okresie niewoli. Urodził się w 1812 roku i żył stosunkowo krótko też. 40 parę lat miał, jak zmarł, tak podobnie jak Słowacki. Ponad czasu przepaściami. Czasy są przepaściami dla nas. Oto nagle tam ujrzeli, jak się Polska cała, jednym widmem z martwych wstałym, archanielsko wielkim, białym, z dni przepaści wychylała i na głębi dni tych stała. Jeszcze widna, niby ciałem, lecz już wieczność przebóstwiona, nieśmiertelna, nieskończona. Proszę bardzo, jakie pragnienie. Polska jest nieśmiertelna, nieskończona. To są słowa Zygmunta Krasińskiego z Obcinogóry koło Ciechanowa na Mazowszu, bo tam był ród i tam jest Krasiński pochowany przy grobie swojej matki.
Księże profesorze, mówimy o temacie polskie matki przyniosły Rzeczpospolitej niepodległość. Wiem, jakie były to realia zaborów. Wiem również, jakie były to realia, jeśli chodzi o życie kobiet. Ta przestrzeń życia publicznego, politycznego była gdzieś zarezerwowana niejednokrotnie dla mężczyzn. I może też wspomnimy o tym, czy kobiety w tym czasie właśnie, ze względu na to, że mężczyzn, no tak jak ksiądz profesor wspomniał, był niejednokrotnie deficyt ze względu na syłki, na wojny. Czy kobiety przejmowały te role również w tej przestrzeni publicznej, politycznej? I czy możemy wskazać przykłady takich kobiet? Bo wspomnieliśmy również o tych przykładach mężczyzn, prawda, którzy prowadzili dzieci do niepodległości. A wspomnijmy również przykłady kobiet, które się zasłużyły.
No więc niewątpliwie kobiety się angażowały i to w różny sposób. W różny sposób. Bo na przykład Eliza Orzeszkowa pozytywnie podchodziła do sprawy. No i bardzo piękną działalność, prawda, publicystyczną praktykowała w Grodnie i znana była bardzo we Wilnie ze swojej działalności. No i właśnie w Nad Niemnem główny utwór Elizy Orzeszkowej to jest ten utwór, a tam zupełnie uderza, prawda, w te podziały, prawda, arystokratyczne jeszcze, prawda, że małżeństwo w końcu jest zawierane między, można powiedzieć, zubożałym szlachcicem, który stał się chłopem i sam ułoży i tego, a powiedzmy już ktoś, kto jest wyższego stopnia. Więc to. Ta działalność, na pewno publicystyczna, Marii Konopnickiej, no wspaniałe utwory, mógłbym tutaj przytoczyć, no niezwykle budujące i w aspekcie religijnym, i w aspekcie miłości ojczyzny. Więc powiedzmy, zaangażowanie się swoimi zdolnościami, talentem, ale na przykład chyba rzadko kto wie. Matka Juliusza Słowackiego wyszła za mąż, Salomeja, gdy za Słowackiego, ojca Juliusza, gdy miała 16 lat. Urodziła syna, mając 17 lat. Współżyli i mieszkali razem. Tylko 5 lat. Jak Juliusz miał 5 lat, zmarł ojciec. 4 lata była wdową i potem wyszła za doktora Byki, którego w Dziadach umieścił Mickiewicz, prawda, że piorun go zabił. Tak. No więc to Słowacki też bardzo boleśnie odczuł. Ale co? Kto to wie, że ona na przykład siedziała w więzieniu w Żytomierzu za przynależność do nielegalnej, jak władze carskie określiły, organizacji, prawda, patriotycznej, narodowej, służącej w walce ku wyzwoleniu. Matka Juliusza Słowackiego. Że na przykład taka była kontrola podobnie tak jak dzisiaj, prawda, jesteśmy wszędzie dobrze zarejestrowani, to wiedzy tak, aby była kontrola, że jako Zofia podpisywał się Juliusz Słowacki i trochę przekręcał, matka się domyślała, żeby nie doszło, że ona koresponduje z synem, gdy on był na zachodzie. Juliusz Słowacki po studiach prawniczych w Wilnie był zaangażowany przez księcia Czartoryskiego i był wysłany jako kurier w czasie powstania listopadowego aż do Anglii przez Niemcy, Francję, żeby, prawda, przesłać, przewieźć listy odpowiednie i zaangażować Anglię w sprawę Polski, żeby Polska w listopadowym powstaniu odzyskała niepodległość. Misja się nie powiodła, a Juliusz Słowacki jako 20-latek został na zagranicę praktycznie do końca. Tak, ale właśnie można byłoby tutaj na pewno mnożyć wiele osób i powiedzmy z tych rodów szlachetnych, no powiedzmy na przykład organizowanie Andrzeja Zamoyskiego, wielkiego kanclerza koronnego, który ze stanowiska zrezygnował, gdy król Poniatowski wstąpił do Targowicy i zdradził, prawda, naród. To on wtedy zrezygnował z tego stanowiska. Jego syn Stanisław Kostka, na przykład jego synów, bo była to rodzina wielodzietna, więc też powiedzmy arystokratyczna była żona, bo z tego, co się nie mylę, to z rodu Czartoryskich była żona Stanisława Kostki Zamoyskiego, a czterech synów brało udział w powstaniu listopadowym. Proszę bardzo, i mało tego, on, ponieważ powstanie upadło i najłagodniej jeszcze było z tymi powstańcami w zaborze austriackim, to specjalną bursę i zatrzymanie, jak gdyby hotel powiedzmy, czy coś przejściowego takiego, żeby ci ludzie nie zostali na ulicy, żeby ci ludzie mieli chleb i dach nad głową. To właśnie zorganizował to Kostka Zamoyski we Wiedniu. Więc tak, ale powiedzmy te sprawy były zaangażowane i inspirowały bardzo często swoich mężów, właśnie żony, matki.
Polskie matki przyniosły Rzeczpospolitej niepodległość. To temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie Telewizji Trwam w ramach rozmów niedokończonych. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski, socjolog, teolog, kapłan diecezji kieleckiej. Zapraszamy również widzów Telewizji Trwam do współtworzenia czasu dzisiejszego spotkania. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe: z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12, spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub 48 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Polskie matki przyniosły Rzeczpospolitej niepodległość. To temat, którym podejmujemy w tej pierwszej części na antenie Telewizji Trwam. Już serdecznie zapraszamy na drugą część naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja o godzinie 21.30. Księże profesorze, mówimy o polskich matkach, kobietach, które przyczyniły się również w znacznym stopniu do odzyskania niepodległości. Już te rysy poszczególne scharakteryzowaliśmy. Jaki wyłania się portret kobiety, matki właśnie tych czasów? Jakie cechy charakterystyczne? Jak moglibyśmy taki portret zaszkicować?
No, że niezależnie od tego, prawda, z jakiej klasy społecznej wychodziły te matki. Bo na przykład powiedzmy z rodów szlacheckich czy magnackich, no to one były kształcone. Na przykład wspominając tutaj Salomeję Słowacką, że w 16 roku życia została wydana za mąż. Ale umiała mówić już dobrze po francusku, chociaż w Krzemieńcu się urodziła, prawda, na daleko na wschodzie Rzeczypospolitej wtedy, że umiała już dom prowadzić, bo tego uczono w szkołach na przykład zakonnych. Siostry zakonne uczyły tego i prawda, gospodarowania i kierowania domem i opieką. I druga rzecz, że prawda, były też szkoły katolickie, w których uczono, prawda, zasad wiary. Wiary, więc niewątpliwie, że one stawiały na wiarę i życie i związek ścisły z Kościołem rzymskokatolickim. Trzeba tutaj podkreślić, że jeżeli powstało takie pojęcie z okresu niewoli, to głównie z okresu niewoli powstało. Polak, katolik. Dlaczego takie rozróżnienie? Otóż dlatego, że Rosjanie byli prawosławnymi, a Prusacy byli protestantami. Luteranami byli głównie, prawda? Albo też inne jakieś ugrupowania, bo to sekty potem z luteranizmu wyrosły, kalwinizm i tak dalej, zwinglizm, ale właśnie to było. I na przykład powiedzmy w ogóle się na północnym Mazowszu, gdy i na powiedzmy Warmii i Mazurach, gdzie przecież kwitła polskość, nawracając do Geczwałdu, gdzie rocznica była 140-lecia w zeszłym roku, to proszę zauważyć, że moja ojczyźniana ziemia to jest północne Mazowsze, diecezja płocka, no i parafia Bieżuń. To moja mama jako dziewczynka urodzona w 1904 roku nauczyła się i ja się nauczyłem, bo mama to śpiewała. Geczwat miła to nam wioska, bo tam sama Matka Boska objawiła się na klonie swoim wiernym ku obronie. Wybrała ta Pani Święta dwie skromne polskie dziewczęta, a gdy z nimi rozmawiała, różaniec mówić kazała. Lud więc z bliska i z daleka do Maryi się ucieka, błagając w modłach różańca: Matko, wyzwól nas z poddańca. Proszę bardzo, ile patriotyzmu, ile piękna jest tej pieśni. I to dotarło przez granicę prusko-rosyjską do Bieżunia, gdzie ludzie śpiewali, to i mama się nauczyła w kościele, a ponieważ śpiewała i luciła, to ja się też to o niej nauczyłem. I pisząc książkę o matce, mi się właśnie przypomniało to wszystko po kilkudziesięciu latach. Ale właśnie to są matki, które przekazywały religię, kulturę, prawda, wszystko. W zależności od tego, ile ona miała wykształcenia, poziom i tak dalej. Moja mama, muszę powiedzieć, że do szkoły nie chodziła, ale czytała Ogniem i Mieczem, Krzyżaków i tak dalej. Brat z biblioteki w Bieżuniu wypożyczał książkę, mama przy lampie naftowej czytała i nam potem to opowiadała. Więc wychowanie było i tak samo za czasów carskich czy pruskich. To samo było. Jeszcze nawiążę do tego mocnego stwierdzenia, że potencjał demograficzny, że Polacy byli i było ich dużo, można by powiedzieć, w 1918 roku. Odzyskaliśmy niepodległość. A prawda, Bismarck, wielki kanclerz, prawda, pruski, powiedział: poradzilibyśmy sobie z Polakami, gdyby nie ta ich królicza rozrodczość. A więc bardzo negatywnie odniósł się do wielodzietności polskiej. Ale dzięki tej wielodzietności także przetrwaliśmy i powstania, i zsyłki, i więzienia, i zarazy cholery, czy inne niedostatki i kataklizmy, które spadały także na nasz naród w tym czasie. Bo i to było także. I głód był, i różne rzeczy, a mimo to przetrwaliśmy jako naród. Pięknie powiedział, prawda, obecny prezydent Stanów Zjednoczonych, że rzeczywiście Polacy są bohaterskim, dzielnym narodem. Ale to dzielność, to bohaterskość na pierwszym miejscu wpajały razem z mlekiem matki.
Polskie matki.
Polskie matki.
Przyniosły Rzeczpospolitej niepodległość. Zapraszamy również widzów telewizji Trwam do współtworzenia czasu dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Szczęść Boże,
ja chciałam wspomnieć o matkach, które wprawdzie same nie rodziły, ale były matkami ogromnej, niezliczonej liczby polskich dzieci i młodzieży, a chodzi mi o zakony i o prawdziwe matkowanie i kształcenie. Warto wiedzieć, że dawniej nie były szkoły średnie, szczególnie tak powszechne i właściwie prawie całe ziemiaństwo kształciło się, czy to u Siuseker, czy u Urszulanek, czy u Nazaretanek. Zdolniejsze dzieci chłopów również się u nich kształciły i te matki wychowywały praktycznie dzieci i je kształciły w poczuciu wielkiej miłości do ojczyzny. Zresztą później w chwilach trudnych również były ostoją i prawdziwymi matkami dla całej masy osieroconych, czy też dzieci, którymi się rodzice nie mogli zajmować. Także o nich koniecznie trzeba wspomnieć, gdyż one odegrały ogromną rolę. Dziękuję, tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani Jadwigo. Szczęść Boże, pozdrawiamy panią serdecznie. Mowa również o tych matkach.
Tak, niewątpliwie, że te matki wniosły ogromnie dużo. Ale ja w książce, którą wydałem, nie wspomniałem o wielkiej matce XX wieku, matce Teresie z Kalkuty. Proszę sobie wyobrazić. Czy o żadnej zakonnicy i siostrom zakonnym, które sierocińce otwierały, prowadziły. Choćby na przykład służebniczki ojca błogosławionego, prawda, Edmunda Bojanowskiego, które były powołane do opieki nad sierotami. Właśnie i po powstaniach, ale i także ze względu na choroby i zarazy i tak dalej, które były. Edmund Bojanowski założył to zgromadzenie i służebniczki są dzisiaj tych odgałęzień, prawda, dębnickie, starowiejskie, prawda, czy pleszewskie tam, no więc wielopolskie, więc te siostry ogromną rolę odegrały. Czy na przykład siostry zakonne bezhabitowe, gdy car zniszczył zupełnie zakony po powstaniu styczniowym, za udział w powstaniu styczniowym zostały skasowane zakony zupełnie. I proszę bardzo, wtedy ojciec Honorat, charyzmatyk, można by powiedzieć, zakładał tak zwane zakony ukryte, bezhabitowe. One odegrały ogromną rolę i ja tu powiedzmy, no rozumiem tę sprawę, ale jednak, żeby tymi sierotami się trzeba zająć, to trzeba te sieroty urodzić. Pierwsza rzecz urodzić. I matka, która rodzi. Ja zwróciłem uwagę, bo proszę bardzo, po ulicach miast i Warszawy się chodzi i mówi, aborcja okej. Ja wobec narodu, kto mnie słucha, protestuję. To jest zabójstwo i to jest niszczenie narodu, a nie okej. I trzeba dziecko urodzić, trzeba wydać dziecko na świat. A proszę bardzo, są okna życia w każdej diecezji. Zamiast zabić, możesz włożyć to dziecko do okna życia i znajdą się małżonkowie, którzy znowu pracują. I ja założyłem w Kielcach ośrodek adopcyjno-opiekuńczy przy kościele. Założyłem, gdy byłem duszpasterzem rodzin. Proszę bardzo, i zawsze brakowało nam dzieci, bo tak bezdzietni małżonkowie chcieli wychowywać. Więc piękne jest rodzicielstwo z adopcją związane. Piękne jest rodzicielstwo i macierzyństwo, prawda, w zakonach, gdy prowadzą i wychowują. Czy nawet bym powiedział, no, żeby widzieć ten problem. W naszej diecezji, nie powiem tutaj gdzie, ale w powiecie Kazimierza Wielka, to też należy do diecezji jeszcze kieleckiej, spotkałem szkołę, która była na wsi, na peryferiach można województwa, a bardzo często nagrody zbierali, wyróżniani byli uczniowie tej szkoły i bardzo ambitnych było sporo tych uczniów, że się kształcili dalej, że kilku z tej parafii niewielkiej księżmi zostało i tak dalej. No i w związku z tym, że otrzymali nagrody, proszono mnie, żebym ja się tam pojawił w tej szkole. Nie będę ujawniał szkoły, ale potem spotkanie z nauczycielami, spotkanie z klasami i ze szkołą. Bardzo miło i sympatycznie, najlepszy dowód, że to doskonale dzisiaj widzę i pamiętam i to mnie Bogu dzięki przyszło na myśl w tej chwili. No i potem państwo, dyrektor i żona jego, nauczyciele, zaprosili mnie na obiad. I ja mówię, proszę państwa, jak tam w waszej rodzinie? Dzieci to są w Krakowie, w Nowej Hucie, gdzie i tak dalej, bo tutaj tak nie ma. Proszę księdza, my nie mamy dzieci. Niestety, ale jesteśmy małżeństwem bezdzietnym. Ale te dzieci, które wychowujemy w szkole, to nasze dzieci, proszę księdza. I owocem tego, że oni tak traktowali te dzieci, dzieci rzeczywiście były wyróżniane ciągle w województwie świętokrzyskim, w kieleckim województwie. Proszę bardzo, co to znaczy poświęcenie także nauczyciela, który może być samotnym czy samotną, ale poświęca się i angażuje i w jakiś sposób rekompensuje, prawda, to ojcostwo w sposób duchowy. Jak zresztą, ja nie jestem starym kawalerem i się tak nie poczuwam.
Księże profesorze, jeśli jesteśmy przy tym temacie właśnie przekazywania wiedzy, również i tych wartości patriotycznych, to może wróćmy do tych czasów zaboru, do tych czasów, kiedy dążyliśmy do niepodległości i o roli właśnie matek. W jaki sposób przekazywana była ta wiedza wówczas w ramach zaborów, pośród tych różnego rodzaju ograniczeń? Jaka była też troska o wartości, także związane z wiarą?
No więc rzeczywiście to było bardzo trudne. Dlaczego? Dlatego, że na przykład wymuszone były nawet kazania, wypowiedzi tak publicznie w zambony i tak dalej, wymuszane były przez duchownych i w zaborze pruskim i rosyjskim z całą bezwzględnością wobec duchownych. Proszę sobie wyobrazić, tam to dla przykładu powiedzmy zabór pruski. Bo rzeczywiście przede wszystkim byli to luteranie protestanci, i oni przyjęli bardzo szybko rewolucję francuską z 1789 roku i ideały rewolucji, że małżeństwo to jest związek cywilny i kościół i religia nie ma nic do tego. I wprowadzono rozwody i prawda, król Fryderyk lansował, że to jest właśnie postęp. Dzisiaj też mamy taki różny postęp, że to jest postęp. I właśnie z tym postępem trzeba iść. I na przykład księży, czy na przykład potem, gdy władze carskie przejęły to, car Aleksander I, no to na przykład były takie tendencje i to właśnie Kościół tutaj wygrał. Na czele wtedy z biskupem płockim, który był uznany, ale no, borykał się i walczył z tym. To było takie lawirowanie i myślenie o tym, co można byłoby i więcej jeszcze zyskać. Więc na przykład masoneria polska, że było właśnie w Królestwie około 6000 członków masonerii wtedy. I oni głosili te hasła. Kościół nie ma nic wspólnego. Jeżeli ksiądz ma być i pensję otrzymywać, to nie jako ksiądz, nie w habit, czy sutannę, nie w ornat, czy w kapę ubrany, tylko jako urzędnik i za urzędnikowanie w stanie cywilnym, o urzędnik stanu cywilnego, to mu się za to zapłaci. A płacono w zaborze pruskim 30% tych dochodów, które skasowano klasztory, zabrano grunty i tak dalej, które Kościół posiadał, zakony. To dochody były na 100%, a wypłacano do 30%, a 70% kasy szło do władzy pruskiej. I dyscyplina była ogromna, że zwalniano, że więziono. No najlepszy dowód, że sam kardynał Leduchowski był więziony, prawda, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański za czasów pruskich. Więc było bardzo trudno, ale co uczono i jak uczono? przede wszystkim przykładem uczono, jeśli chodzi o Kościół. Bo proszę ojca i proszę słuchaczy, proszę sobie wyobrazić, że ponad 900, około 930 księży zakonnych i duchownych wylądowało na Sybirze. Wiele jest tam i pogrzebów, i grobów, powiedzmy, duchownych, którzy tam umarli. Więc na przykład, powiedzmy, seminarium kieleckie w latach 90. 1892 roku zostało zamknięte. Profesorowie wywiezieni na Sybir. Na 4 lata seminarium było zamknięte, a na przykład błogosławiony Jerzy Matulowicz w przyszłości, prawda, jako chory na tak zwaną gruźlicę kości nogi, nie był wzięty do wojska, bo zdrowi klercy byli wzięci do wojska carskiego, tylko pozwolono mu studiować w Warszawie. I był potem wyświęcony na księdza diecezji kieleckiej. Ale właśnie to były strasznie trudne czasy, ale mimo to pokazywany patriotyzm. I jako przykład podam. Ja byłem wikariuszem w Miechowie. Proboszczem i infuatem parafii w Miechowie był ksiądz infuat Jan Widłak. On jako chłopiec, bo się urodził w 1892 roku. A więc miał na przykład 13 lat, gdy tak zwana rewolucja 1905 roku powstała. To on był w gimnazjum carskim w Dąbrowie Górniczej wtedy. Ale on jako chłopiec pamiętał, że poszli do kościoła na mszę świętą. Proboszcz wysłał kościelnego z lichtarzem i zapalono świecą na ambonę. Ludzie się zdziwili, co to, bo to w ciągu dnia nigdy tego nie było. Proboszcz wszedł i powiada, mam tutaj ukaz carski do odczytania, ale zobaczcie, tak wam czytam. I podpalił ten ukaz i popsił, prawda, z ukazu spadł na posadzkę w kościele w Starym Korczynie. Dokładnie. W ciągu tygodnia, prawda, czynownicy carscy z Wiślicy aresztowali i wywieziony został na Sybir. I na Sybirze umarł. Proszę bardzo, ale to zostawało w tej młodzieży, w tych dzieciach zostawało. To była walka o przetrwanie. Dlaczego? Ano dlatego, że to było właśnie nakaz rusyfikacji całkowitej. Zabronienie całkowicie języka polskiego. Proszę bardzo.
Polskie matki przyniosły Rzeczpospolitej niepodległość. To temat naszego dzisiejszego spotkania. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No ja chciałem ojca przywitać. No i chciałem
zaprosić. Możemy poznać pana imię?
Piotr. I chciałem przywitać pana profesora, bo bardzo mi się trafiło. Bardzo piękne słowo złości i prawdziwe, bo mój tato się, że matki, polskie matki przyniosły niepodległość. Prawda. I moja mamusia pana tak wychowała nas. 11 dzieci miała i troje zmarło, nie? Ale kolej, a mój tato 900 rocznik w 20 roku z Sowietami walczył na czele z Piłsudskim. Mamusia patriotyczne piosenki śpiewała. Lubelskiego pochodu, Siedle, gdzie to było, bo się chleb podawała przez drugi, opowiada z opowieści. No i wiem, jak w 48 na ziemi odzyskane przyjechaliśmy, to nie chodziłem do szkoły. Do czwartej, a do piątej poszedłem do Sątoczna, to jest powiat Pęczyn. Tam siedziba Hitlera była, bo później chciałem Gerłosz, nie? No i poszedłem do szkoły. I jak poszedłem do tej szkoły już do piątej klasy, mając 12 lat, 52 rok, no i nauczyciel krzyż wisiał. Była jeszcze kościoła, ta szkoła była stara, no tego widać jeszcze partem tego. I jak nauczyciel się żegnał, myśmy odmawiali modlitwę. A piąta i szósta klasa była łączone. No mało, niedużo tak dzieci było. Nie, siostra moja, półtora roku starsza, w szóstej klasie. No i później tak jest za 2 miesiące wszyscy więcej. Ale tam biorą tego, przywódcy wiszą. I nauczyciel, nie ma Boga, nie trzeba się modlić, już nie pozwolił. I ten tak groził, nie Stalin, mocny jak żelazo, Gruzin. No i portrety były. Ja taki smak przyniósł niestety takie jego zdjęcie duże.
mam ten obrazek, teraz spojrzałem na, patrzę na serce Pana Jezusa i przyniosłem, bo chciałem go w ramki odprawić. A ja mieszkam na wiosce, radia nie, tego światła, lampa naftowa, tak jak tu ksiądz profesor mówił, lekcję odrabiałem, radia nie było. Tatusia 12 starej ziemi, bo to na gospodarce, bo nie jestem zaorany i nie tego, mnie tam dużo tam nie mówił z początku, bo praco zajęty. I mamusia nie dała obiad i zacząłem nie tego, wyszła na podwórko, ja o Stalinie sobie przypomniał. I wyjąłem z obrazek serce, to spojrzałem na teraz serce Pana Jezusa i chciałem go w ramki Stalina. Mamusia przyszła, synu, co robisz? Nie mogłem gwoździku wyciągnąć. Mamusiu, tu Stalin będzie, bo mówię, pan Gruzin mocny jak Stalin, jak żelazo. Ja myślałem, że już Boga nie ma, pomimo, że w pierwszej klasie tam już do komunii przystąpiłem. To nauczyciel może... Synu kochany, nie mówi, to nie, on nie powinien być nauczycielem, gdzie Pan Bóg skaże, Bóg zaczęła płakać, powieść, bo ja do ojcu. Nie pozwoliła mnie. No i ja powiesił ten obrazek, nie, tatusia później mnie wziął, zaczął opowiadać, jak mnie tam walczył, nie tego z kobietami i do, zaprowadziła mnie do Sądoczna, bo tatuś zaraz, bo to w tygodniu było, w niedzielę, tatuś powiedział, nie pojadę, mówię, 5 kilometrów, bo tam i kościół był, bo konie się napracowali, niech odpoczną, ja powysiądzam na tym matce i z dziećmi. Poszła, synku, wyspowiadaj się, tylko powiedz prawdę, bo świętokradzka spowiedź.
Panie Piotrze, przepraszamy, że przerywamy, ale niestety jakość tego połączenia jest, no, nie uniemożliwia nam dalsze kontynuowanie rozmowy, ale szkoda, ponieważ jest to niezmiernie ważne, to co Pan Piotr powiedział.
To prawda? Świadectwo bardzo ważne.
Ważne. I też zapraszamy może, aby jeszcze raz zatelefonować, czy to teraz, czy to naszej drugiej części naszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Ponieważ ten temat, który Pan Piotr podjął, czyli przekazywania wiary, bo my żeśmy zaczęli mówić o tej wierze, którą przekazujemy, prawda, czy to w kościele, na naukach, ale wiemy, że pierwszym miejscem przekazywania wiary jest właśnie rodzina, jest dom i rola matki w tej jakże ważnej rzeczywistości przekazywania wiary w domu rodzinnym, bo to niejednokrotnie właśnie od mamy, od babci tę wiarę człowiek czerpie.
No więc przekazano miłość ojczyzny i przekazano wiarę. I przekazano wiarę. I powiedzmy, ogromna ilość Polaków powiedzmy w 1918 roku, no rzeczywiście byli to ludzie wiary, głębokiej wiary. No potem przeszliśmy przez okrutną II wojnę światową, gdzie na przykład no, jeden z dostojników władzy ludowej był w Oświęcimiu i on się pyta potem, gdzie był Pan Bóg, że był Oświęcim. I twierdził, że on właśnie stracił wiarę w Oświęcimiu. Więc można było i tak, powiedzmy, przeżyć załamanie. Ale z drugiej strony, jeżeli się patrzy, że zbawienie przyszło przez krzyż Jezusa Chrystusa i Jego mękę, to można właśnie nawet i Oświęcim przeżyć. Nawet i Oświęcim przeżyć. I byli tacy, którzy przeżyli Oświęcim i nie stracili, prawda, nic. Przeciwnie, ogromnie dużo zyskali. Natomiast, powiedzmy, było potem to niszczenie wiary także w Polsce Ludowej. W Polsce Ludowej. Ja doskonale pamiętam, no Pan Bóg mnie obdarzył, Bogu dzięki, pamięcią, ale doskonale pamiętam jako dziecko przedszkolne, co Niemcy robili z nami w czasie okupacji, że ja się modliłem bardzo gorąco, żeby nie zabili mamy. Taty już nie było, tata był w więzieniu, ale żeby nie zabili mamy. Tak tłukli mamy. I mama wyrwała się i uszła, uciekła, a oni nie strzelali i nie gonili jej, ale poszli do lokatorów, którzy u nas w domu mieszkali i tak panią Teklę Sadowską zbili, że to było w końcu marca, na początku maja ona w strasznych bólach umarła. A jak umarła, to mężczyźni na drągach wynosili trumnę, bo dobali się lało z ciała i z ciała przez ciało się lało, prawda, ja to pamiętam. Tak się okrutnie z to matko, prawda, obeszli. To było coś strasznego i to ciągle we mnie tkwi. Ale tkwi także i we mnie, że na przykład gdy byłem w pierwszej, drugiej, trzeciej klasie jeszcze, w latach 40., to panie powiedziały w szkole, dzieci, w niedzielę przychodzimy na 8 godzinę do szkoły na boisko. I idziemy w parach przez łąkę nad Wkro do kościoła w Bieżuniu na mszę świętą. Każda klasa miała swoje miejsce w kościele. Śpiewano Błękitne rozwińmy sztandary, inne pieśnie piękne i tak dalej. Gimnazjum Władysława Orkana ze sztandarem przychodziło w każdą niedzielę do kościoła, a potem krzyże zniknęły. Do kościoła już nie wprowadzano, a w niedzielę wymyślano rozmaite zajęcia, imprezy i tak dalej. O, prawda, już od 50. lat twarda stalinowska szkoła. I Boga nie ma, i nie wolno, i tak dalej. Więc w pierwszych latach, żeby władza się umocniła, nie walczono z kościołem. Uparano się z AK, z winem, a potem przystąpiono do walki z kościołem. Owocem tej walki i szczytem tej walki, no już takiej pełnej, to było aresztowanie 20 stycznia 1951 roku biskupa kieleckiego Czesława Kaczmarka i potem ohydny proces w 1953 roku. No i właśnie wtedy też łamano, powiedzmy, sumienia i postawy uczniów, dzieci, bo mówiono, że to Kościół zdradza, Kościół jest przeciwko Polsce Ludowej i władzy ludowej i tak dalej, i tak dalej. Ateizowano na siłę.
Księże profesorze, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Halo, halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ja telefonuję z Holandii. Moje imię jest Zbigniew i chciałem skorzystać z okazji, ponieważ mówimy o polskich matkach. Chciałem króciutko wypowiedzieć się na temat najbardziej w świecie chrześcijan znanej matki, mianowicie Matki Bożej, czyli Matki Chrystusa. I chciałem prosić, zaapelować do Telewizji Trwam i do Radia Maryja, żeby przestali używać takiego powiedzenia, które jak gdyby ludziom wierzącym tą wiarę poddaje wątpliwość. Mianowicie zgadzam się z powiedzeniem niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ale już druga część tego powiedzenia, która też w tej audycji słyszeliśmy, i Maria zawsze dziewica, jest absolutnym nonsensem. Dlatego, że kobieta, która urodziła dziecko i która przez dziesiątki lat była, że tak powiem, bardzo dobrą małżonką Józefa Stolarza, trudno ją mówić o niej, że ona jest Maria, że zawsze jest dziewica. Także proszę, żeby mój telefon jest związany z tym, że to dla mnie jest taki zawsze dysonans, jak to wciąż słyszę, bo jestem stałym słuchaczem Telewizji Trwam, że prosiłbym, żeby zrezygnować z tego nonsensu, bo on ludzi, którzy mają jakąkolwiek wiedzę historyczną, po prostu bardzo boli. No bo nie można mówić.
Panie Zbigniewie. Tak, już wiemy, o co panie Zbigniewie chodzi. Dziękujemy panu za pana telefon. I pozdrawiamy pana serdecznie, pozdrawiamy całą też Polonię. I temat, który pan Zbigniew podjął, prawda? Tak. To jest, wracamy do czasów katechetycznych.
Że pan oto tak ujął swój problem. Ja się bardzo cieszę. Bo ja, proszę pana, w tej książce, którą wskazałem w ubiegłym tygodniu, właśnie ona wyszła we wtorek, pobrałem z drukarni, Matka moja, twoja, nasza. A nasza to jest Matka Boża także. I zatytułowałem Maryja, Matka nasza na doczesność i na wieczność. Podkreślam i na wieczność, bo my nie umieramy. Przechodzimy z życia doczesnego do życia wiecznego. I ona jest naszą matką. A teraz drugi problem, który pan tak dotknął i pana boli, że bardzo dobrze, że chwalimy Pana Jezusa i Matkę Bożą też. Tylko, że panu tutaj trochę zawadza, że jej zawsze dziewica. Otóż proszę pana, ten człowiek, który się poświęca całkowicie Panu Bogu, można by powiedzieć, i tak to w teologii, w terminologii Kościoła rzymskokatolickiego zaistniało, że rzeczywiście jest dziewiczy. Dziewiczy. No na przykład powiedzmy, jeżeli ktoś przyjmuje święcenia kapłańskie, ale rzeczywiście nie miał kontaktów seksualnych z innymi osobami i powiedzmy zachował czystość, no śpiewamy. Rok świętego Stanisława Kostki, aniele ziemskie bez winy. Prawda? I też przypisujemy świętemu Stanisławowi Kostce dziewictwo, dziewiczość. Ja napisałem książkę, co prawda 14 lat czekałem na cenzurze za władzy komunistycznej na wydanie tej książki u Palotynów, ojców, pierwsze wydanie. Potem w Łodzi było drugie i w Jedności trzecie. Śladami Kostki. Przedstawiłem świętego Stanisława Kostkę rzeczywiście jako, że nie tylko takiego bohatera, że on zapragnął być w towarzystwie Jezusowym i poświęcił się bardzo wbrew woli rodziców i ojca szczególnie, bo wiedział, że ojciec się na to nie zgodzi. 17-latek 2000 kilometrów w sumie przez Augsburg, Dillingę, prawda, Alpy i Apeniny dotarł do Rzymu z Wiednia. Więc wielki to hart ducha, ale ja ukazałem także i jego, powiedzmy, to zmaganie się o to, kim on jest. Rzeczywiście dla wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich tylko mnie żyć. Więc tak się przyjęło. I Matka Najświętsza rzeczywiście zachowała to dziewictwo. Dlaczego? Dlatego, że oddała się całkowicie Bogu. Oto poczniesz i porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus i będzie on synem najwyższego i wyzwoli lud od grzechów jego, a więc Zbawiciel. Ona uwierzyła i ona przyjęła do swojego łona, nie tylko serca, jak ja mogę powiedzieć, no w sercu noszę Boga, ale do swojego łona przyjęła Syna Bożego, prawda, odwieczne słowo, ukształtował Jezus w jej ciele, w jej, prawda, łonie swoje człowieczeństwo i rzeczywiście tak ona była oddana aż do końca. I dlatego, powiedzmy, tak była czczona. Jest to dogmat i wiary, że Maria dochowała tego dziewictwa, prawda, dlatego, że całkowicie, jak nikt inny, oddała się na służbę Panu Bogu. No i powiedzmy to, że powiemy, współodkupicielka rodzaju ludzkiego, współcierpiąca razem z Chrystusem pod krzyżem. Uhonorował ją Jezus Chrystus bardzo, bo dostojnie powiedział, oto matka twoja, oto syn twój. Innych na to okoliczność pod krzyżem nie było, który mógł to zwierzyć. Ale przyjmujemy i wierzymy, że właśnie w testamencie Jezus Chrystus przekazał nam jako matkę, którą byśmy czcili i kochali. No i właśnie dlatego jest kult Matki Bożej Maryi Dziewicy.
Tak, to już doktor Kościoła, założyciel naszego zgromadzenia, tak, święta Alfons Maria de Liguori, tego tytułu, tak, prawda, używał. Ale
objawienia, jam jest niepokalane poczęcie, prawda, bez grzechu pierworodnego, potwierdzone dogmat papieża dzisiaj błogosławionego Piusa IX, dogmat ogłoszony, niepokalane poczęcie, prawda, został potwierdzony w objawieniu w Lourdes, prawda, i do dzisiejszego dnia to Lourdes jest cudownym miejscem, gdzie uzdrowienia są, że Maryja się tam objawia, jest obecna. To nie tylko na tamten czas, ale na całą historię. No tak samo jak i dzieciaków, dziewczynki w Nieczwałcie sobie upodobała i prawda z nimi długo, długo rozmawiała, bo od czerwca do września, prawda, tak, były objawienia.
Boża logika nie jest logiką ludzką, ale tak, też tutaj, tak, tak. Pan Zbigniew, to jest ważne, tak, że jest...
Ale
to,
bardzo,
to
jest... bardzo dobrze, że, tak, bo myślę, że może nie jeden, czy nie jedna pani tak sobie myśli, a dlaczego to, prawda, tak to... Pozdrawiają w Radio Maria i Telewizji Trwam.
Niech zatem to zdziwienie, ta właśnie może tak, taka pewnego rodzaju zastanowienie, będzie też takim przeciągiem do dalszego poszukiwania, również do rozwijania swojej wiary. Księże profesorze, polskie matki przyniosły Rzeczpospolitej niepodległość. Temat, który podjęliśmy podczas naszego pierwszego spotkania, pierwszej części, i zapraszamy na już drugą część o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Za tę część serdecznie dziękuję. Naszym gościem jest ksiądz profesor Jan Śledzianowski, socjolog, teolog, wieloletni wykładowca Seminarium Duchownego w Kielcach, tak samo i duszpasterz rodzin diecezji kieleckiej. Przez 22 lata ksiądz pełni tę posługę, jak również wykładowca uniwersytecki. Bóg zapłać za tę część. Pozdrawiamy również widzów telewizji Trwam i zapraszamy na drugie nasze spotkanie na antenie Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Ojcze drogi.